Oczywiście wszystko wskazuje na to ostatni temat naszej tegorocznej społeczności, a może nie mówmy także tegorocznej, może tak się zdarzy, że w drugim półroczu Pan pozwoli, że się spotkamy, bo i tak bywało, że zdarzało mi się w jednym zborze być dwa razy do roku, a więc tegorocznej mówimy o tym roku kalendarzowym. To jest rzeczywiście już nasz dzisiejszy ostatni temat, a jego tytuł będzie brzmiał: co dostrzegł ślepiec? Nasze rozważania będą oparte na Ewangelii Marka, 10 rozdział, i Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, i niektóre z nich teksty będziemy je cytowali w trakcie naszych rozważań. Natomiast w tej chwili spróbuję umiejscowić wydarzenie, o którym będziemy mówili, w czasie. A więc czasem, który zawiera to wydarzenie z życia naszego Pana, o którym będziemy chcieli mówić, jest czas końca misji naszego Pana Jezusa Chrystusa, 33 rok, Pascha tego roku, okres paschalny, okres wielkanocny, który to, jak każdy inny, nakazywał wszystkim prawowiernym Żydom, aby udali się w pielgrzymkę do Jerozolimy. Tak jak niektórzy uważają, że też od czasu do czasu powinni jakąś pielgrzymkę odbyć w określone miejsce, tak i tutaj Żydzi mieli nakazane, aby w czasie między innymi świąt paschalnych udać się do Jerozolimy, do świątyni tam zlokalizowanej. A więc nasz Pan, będąc tu w swoim ziemskim stanie, również Żydem, taką podróż się wybrał, towarzyszyli mu inni Żydzi, a więc jego apostołowie. Pan, który w tym czasie już wzbudzał tak ogólne zainteresowanie, a więc również i w tej swojej pielgrzymce, w tej swojej podróży wzbudzał również to zainteresowanie jako ten szczególny Żyd, bo za takiego go miano, syn cieśli Józefa i Marii z Nazaretu. I on również tą pielgrzymkę odbywał. W naszym rozważaniu lokalizujemy go w mieście Jerycho. Mieście otoczonym murami, jak większość miast tamtych czasów. Dzisiaj miasta już nie są tymi murami otoczone. Te mury by musiały być często bardzo, bardzo długie, żeby rzeczywiście otoczyć te już bardzo rozległe miasta. Ale często to jest tylko tabliczka informująca, że wjeżdżamy do danego miasta i informująca, że już z niego wyjechaliśmy. No, w wielu przypadkach da się to zauważyć, chociaż często te tereny podmiejskie to są już często bardzo podobne do tych obrzeży miasta, a więc często jest to już zabudowa indywidualna, jednorodzinna. No i rzeczywiście poinformowanie tą tabliczką by nas nie zorientowało, że z tego miasta wyjechaliśmy. U nas w aglomeracji śląskiej jeszcze inaczej musi być to urządzone, ponieważ często jest tak, że jedno miasto się zaczyna, a drugie kończy w tym miejscu. One są do siebie jak gdyby przyklejone. Ja sam w miejscu, gdzie się urodziłem, to było tylko jeszcze 100 metrów Katowic, a za 100 metrów już był Chorzów. Także często biegałem się bawić do Chorzowa. A więc w tym przypadku wiemy, że takiego problemu nie było. Każde miasto miało swój mur, w murach bramy. Przez te bramy wiodły drogi przechodzące przez miasto i odbiegające w różnych kierunkach danego państwa. To samo oczywiście dotyczyło tegoż miasta Jerycho. I właśnie przy takich szczególnych okazjach, gdzie były nasilone migracje ludzi, wędrówki, to były szczególne również okazje dla biedaków, dla żebraków. A to żebractwo często wynikało z ich kalectwa, z ich ułomności. To ten stan powodował, że oni schodzili na drogę prośby o wsparcie innych osób, gdyż sami nie byli sobie w stanie zapewnić dostatecznego sposobu zapewnienia bytowania. A więc ci biedacy, ci ludzie chorzy, ułomni, żebracy, często gromadzili się przy takich bramach wejściowych bądź wyjściowych z miasta i tam, zalegając przy drodze, błagali tych przechodniów o pomoc, będąc świadomi tego, że kiedy oni wybrali się często w daleką dla nich podróż do Jerozolimy, to oni zaopatrzyli się na tą drogę bądź w zapasy konkretnej żywności, z której mogliby cośkolwiek udzielić, bądź w jakieś zasoby pieniężne, za które zakupywali po drodze żywność, bądź w jakichś gospodach poszczególnych miast właśnie odżywiali się. No i oni wtedy właśnie, siedząc przy tych drogach, jeden przez drugiego przekrzykiwali się. Było to często takie błagalne wołanie, takie wręcz jęczenie, aby każdy z nich, i każdy z nich liczył na to, że on będzie jedyny zauważony przez tych przechodzących i w tej jego nędznej dłoni tam gdzieś zaciąży ten pieniążek, bądź ten kawałek chleba, bądź jakaś inna forma wspomożenia jego nędznego żywota. I tutaj w Jerycho wśród tych żebraków co roku zajmował swoje miejsce Bartymeusz. Bartymeusz był ślepcem. Niektórzy nie lubią tego słowa, więc powiem, był człowiekiem niewidomym. Człowiekiem niewidomym, który pozbawiony został uczestniczenia w świecie barw, cieni, w świecie doznań wzrokowych. To oczywiście bardzo zubaża życie. Powiedzieliśmy, że no niewyobrażalne jest życie bez rąk. Życie bez wzroku, czyli bez spełniania funkcji przez oczy, również jest życiem bardzo zubożonym, choć wydaje się, że jednak pozwala na większą samodzielność w tym życiu, też bardzo ograniczoną, aniżeli właśnie ten brak rąk. I właśnie ten biedny Bartymeusz był pozbawiony wzroku. A to imię oznacza syn smutku. Bartymeusz to już jest forma grecka tego imienia, jako że Nowy Testament był w tym języku pisany, ale jego imię hebrajskie brzmiało Bartymej, a to oznacza syn smutku. I właśnie on również tam co roku zajmował skromnie swoje miejsce wśród tych żebraków, wśród tych biedaków i tak jak oni błagalnym głosem wołał o pomoc. Tak było i tym razem. Tak w tym momencie, który stał się obiektem naszych zainteresowań, Bartymeusz siedział przy drodze i czekał na wsparcie, na pomoc. I oto, drodzy, w pewnym momencie jego niedoskonałe w tym momencie receptory rejestrowania wydarzeń zewnętrznych, a tę funkcję spełniały jego uszy, one jedynie mu dawały dźwiękowe sprawozdanie z tego, co działo się wokół niego. Nie mógł tego porównać pod względem doznań wzrokowych, a więc na podstawie tego, co słyszał, oceniał to, co działo się wokół niego. I oto usłyszał w pewnym momencie bardzo nasilony tumult. To oczywiście spowodowało zwiększony jęk i jazgot tych potrzebujących tam licznie zgromadzonych żebraków, ale zdawał sobie sprawę, że coś nadzwyczajnego się w tym momencie dzieje. Bo oto słyszał nadciągający tłum, przechodzący obok niego, nasilony chrzęst piachu pod stopami przechodzących. Rozumiał, że wielkie podniecenie ogarnęło wszystkich tam przebywających w tym miejscu. Coś było nadzwyczajnego. I oto, nie mogąc już zrozumieć, co się dzieje, wiedział, że jakaś sytuacja jest nadzwyczajna, zapytał współsiedzących biedaków, co to jest? Tych, których bynajmniej nie brak wzroku tam przyprowadził, ale inne dolegliwości, inne braki. I oni mogli widzieć i mu powiedzieć. I on zapytał, co to jest? Popatrzmy w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, czytamy w 36 wierszu. A usłyszawszy, lud przechodzący pytał, co by to było? I 37 wiersz mówi, i powiedziano mu, iż Jezus Nazareński tędy idzie. No przeczytaliśmy to, no przyjęliśmy fakt, że usłyszał o przechodzącym Jezusie Nazareńskim. Ja spróbuję wytworzyć atmosferę innego pojęcia tego wydarzenia. Wydaje mi się, a fakty, które nastąpiły potem, zdają się to potwierdzać, że ten człowiek już wcześniej słyszał, że jest w Izraelu taki szczególny Żyd, Jezus Nazareński, który ogłasza się być Mesjaszem, oczekiwanym Mesjaszem, a który posiada tę moc, aby między innymi przywrócić niewidzącym wzrok. Słyszał o tym, że takie przypadki miały już swoje miejsce. I oto ta krótka wypowiedź go teraz paraliżuje. Bo on pewnie, jako ten człowiek niewidzący, miał chyba trochę więcej czasu, aniżeli ci, którzy widzą, których w tym momencie pociągają wiele innych dodatkowych spraw, zajęć, problemów i jest dla nich zwiększona możliwość przemieszczania się z jednego miejsca w drugie, podjęcia większej liczby czynności, zajęć i tak dalej, aniżeli ten biedny, niewidzący człowiek. Bo tak szczerze mówiąc, dla człowieka niewidzącego, całkowicie niewidzącego, jaka jest różnica między nocą a dniem? Chyba niewielka. Tyle tylko, że wokół słyszy tętniące życie. Ale możliwości, jakie stwarza mu noc w jego ułomności, braku widzenia, a dzień są bardzo podobne. Może tylko tyle, że może bardziej liczyć na pomoc tych, którzy nie śpią wokoło. Natomiast jego świat, jego doznań, jego przemyśleń pozostaje chyba niezmienny, taki sam. Ja myślę, że każdemu z nas, a tu brat mi się zdeklarował, że to już następuje drugą noc, zdarzało się nie przespać nocy. Ciemno jest, wszyscy śpią, a my nie śpimy. No, dobrze, jeżeli ten brak snu spowodowała miłość, bo może się tak zdarzyć młodym, że tacy zakochani, że spać nie mogą, no to wtedy jeszcze pół biedy, ale sobie myśli o tej ukochanej czy o ukochanym. Tak mu dobrze, tak mu błogo, jak on tam, co on tam, a czy mnie jeszcze kocha, czy może już jutro wstanie i przestanie mnie kochać. Może tak być. To jeszcze nie jest taka tragedia największa. Ale jest źle, jeżeli ten brak snu powodują kłopoty, nieszczęścia, zmartwienia, doświadczenia, a może ból, a może śmierć jakiejś bliskiej osoby. Wtedy jest ciężko. Tym bardziej, jeżeli warunki nie pozwalają na to, a może to jest choroba, która przykuła do łóżka i ona nie pozwala, aby wstać, aby pochodzić, aby zająć się czymś, ale trzeba leżeć i myśleć. Jak długa jest ta noc, jak wiele czasami różnych myśli, których nie bardzo da się odgonić, ciśnie się do naszego umysłu. I tak jest wtedy długo i ciemno. Ja myślę, że sytuacja, mówię o tym dlatego, bo myślę, że sytuacja tych niewidzących jest bardzo podobna. Oni mają tyle czasu, żeby wiele spraw przemyśleć. Zauważmy, drodzy, że często w podaniach ludowych, kiedy to potrzebujący młodzi ludzie udają się po radę do jakiejś przeważnie starszej osoby, to bardzo często w tych ludowych podaniach ta starsza osoba jest niewidoma, już do tego stopnia stara, że nie widzi. No i ma takie już wszystkie swoje sprawy poukładane, przemyślane, zna bardzo wiele wspaniałych odpowiedzi i rad na te wszystkie potrzeby tych młodych. I tak mi się wydaje właśnie, że i ten Bartymeusz, on tak wiele myślał i chyba część w tych myślach zajmowały marzenia. On sobie tak myślał, jakby to było, gdybym ja tak spotkał tego Jezusa z Nazaretu, gdybym go tak bardzo poprosił i on by mnie uzdrowił i bym widział. Mógłbym zobaczyć, jakie są te ptaszki, które tak pięknie śpiewają. Jak wygląda to słońce, które tak cudownie grzeje? Jak wygląda ten strumyk, w którym tak cudownie ta woda pluszcze? Jak wygląda ta szumiąca trawa? Jak wyglądają te pachnące wokół kwiaty? O, on sobie o tym marzył. Jakby to mogło być, gdybym tak spotkał tego Jezusa i gdybym go poprosił, on by mnie uzdrowił. To był świat jego marzeń. Natalka marzy, żeby zostać księżniczką. To jest jej świat marzeń. Ma taki świat. Myśmy może też kiedyś, ja kiedyś chciałem węgiel wozić, nie udało mi się. I tak wszyscy mamy swoje marzenia, ale one często zostały tylko w sferze marzeń. Czasami warunki, w jakich znaleźliśmy się, rozwiały te marzenia. Życie je zredukowało. Natomiast myślę, że ten Bartymeusz miał prawo marzyć o tym, jak by to było, gdyby spotkał Jezusa i gdyby go poprosił i on by go uzdrowił. No więc właśnie wobec takich rozmyślań, teraz popatrzmy na ten moment, słyszy odpowiedź. Jezus Nazareński tędy idzie. No toż to przecież była realizacja jego marzeń. To, o czym dotychczas tylko sobie nieśmiało myślał, że tak by mogło być, ale wcale nie spodziewał się, że tak musi być. Więcej, on już przeszedł, bo przecież Pan nie stał. Zanim on się tam biedny dopytał, to już minął moment i Jezus już odchodzi. On sobie nie mógł pozwolić na to, żeby te marzenia, które on tyle ich miał, to była jego jedyna nadzieja życia, że coś się zmieni w tym życiu. Dotychczas żadnej nadziei nie miał, tak by musiało zostać. Nikt mu nie był w stanie pomóc. Musiał zostać niewidomym człowiekiem, a los jego był tam, pod tą bramą, w tym przydrożnym rowie. No i teraz jedyna szansa jego życia. A wierzył w to głęboko, że ten Jezus jest w stanie to uczynić. Wierzył w to głęboko, że to jest Mesjasz. Z tego, co usłyszał, uwierzył, że on jest Mesjaszem. Nie mógł tego zostawić tak po prostu, aby tylko pozostać może z rozchylonymi ze zdziwienia ustami i tyle. I z rozpaczą w sercu, że już więcej przecież ta sytuacja się nie może nie powtórzyć. To jest jego jedyna szansa życia, że Jezus Nazareński tędy idzie. I w związku z tym, popatrzmy, reakcja była taka, jaka jedyna mogła być w Ewangelii Marka, 10 rozdziale, a 47 wierszu czytamy. A usłyszawszy, iż jest Jezus, on Nazareński, począł wołać, mówiąc: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. O, ja myślę, że to był, ja to nawet nie próbuję, tej nuty żalu, wrażliwości z jego strony, nadziei wlewać w ten okrzyk, bo pewnie bym się wygłupił, jedynie próbując tak krzyknąć, jak on to uczynił. Ja spróbuję tylko zasygnalizować, jak to mogło być. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Dlaczego Bartymeusz w ten sposób krzyknął: Jezusie, Synu Dawida? Dlaczego nie inaczej? Panie, zmiłuj się nade mną. Drodzy, to był najkrótszy sposób, w jaki Bartymeusz mógł wciąż oddalającemu się Jezusowi zasygnalizować swoją wiarę w to, że on jest Mesjaszem. No gdyby on tak zaczął krzyczeć: Jezusie, ja wiem, że Ty jesteś Mesjaszem, że to Ty jesteś tym przysłanym, na którego czekaliśmy. Jak myślicie, ile słów by tam dotarło do naszego Pana? Przecież Pan ciągle idzie, oddala się, otoczony tłumem ludzi, którzy nie tylko składali się z jego apostołów, tam było więcej ludzi, za chwilę się przekonamy, że byli inni też. A tym bardziej, że przecież współsiedzący tam biedacy, nędznicy również wołali. Oni również biadolili, bo przecież taka grupa ludzi to była dla nich najwspanialsza okazja, aby błagać też ich o pomoc. Czyli wytworzyła się pewnie sytuacja bardzo podobna do sytuacji w najbardziej ruchliwy dzień targowy na targu. Tam ci ludzie się przekrzykują. No może w Polsce jeszcze nie jest to aż tak praktykowane, chociaż też zdarza się, ale kiedy byłem na targu we Francji, to oni tam tak się nawzajem przekrzykują, że jeden chce zagłuszyć drugiego, żeby zachwalić swój towar, który ma do sprzedania. U nas jeszcze ciągle liczą, że to akurat do niego przyjdzie i kupi, a nie musi się tak bardzo chwalić tym, co ma. Tam natomiast głośno się krzyczy, co masz do zaoferowania i za ile. I tak myślę, że sytuacja wyglądała tego ogólnego jazgotu, tumultu takiego tam w tym miejscu. No i ten biedny Bartymeusz wznosi ten swój nędzny okrzyk ponad ten cały tumult. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Bo gdyby w inny sposób, to prawdopodobnie niewiele by do Pana dotarło. A skąd on wiedział, że taki okrzyk Jezusie, Synu Dawida jest tym wyrażeniem jego wiary? No przecież Pismo Święte mówiło, drodzy, że Mesjasz miał pochodzić z linii Dawida. Popatrzmy chociażby w proroctwie Jeremiasza, 23 rozdział i 5 wiersz mówi tak. Oto idą dni, mówi Pan, których wzbudzę Dawidowi latorość sprawiedliwą i będzie królował król, a po szczęści mu się sąd zaiste i sprawiedliwość będzie czynił w na ziemi. Jeden z wielu proroczych tekstów, proroctwach zapisanych, które wiązały Mesjasza bezpośrednio z linią Dawida. I stąd ten okrzyk: Jezusie, Synu Dawida, czyli wyrażenie swojej wiary. Ty jesteś tym obiecanym Mesjaszem. Mesjasz miał być synem Dawida. Z jego linii pochodzić. Ale drodzy, wydawałoby się, że to powinno zadziałać. Myśmy się tu tak zastanawiali, że tam może 2-3 słowa dotarłyby do Pana, że w ogóle, że to, że tamto. Ale się okazuje, że to w ogóle nie dotarło do Pana. Biedny Bartymeusz krzyknął, a reakcja ze strony Pana była żadna. Pan jak gdyby nie usłyszał tego. Idzie dalej. Co nie znaczy, że wcale nie było reakcji. Popatrzmy w 48 wierszu Ewangelii Marka, 10 rozdział, czytamy takie słowa. 48 wiersz. I gromiło go wiele ich, aby milczał. O, kto to był? Może uczniowie, którzy szli z Panem? Trudno to przyjąć, że to mogli uczniowie uczynić. Wobec tego udajmy się do identycznego, a może podobnego opisu w Ewangelii Łukasza. Powiedzieliśmy, że te dwa Ewangelie będziemy porównywać w wielu zapisach. I zajrzyjmy do 39 wiersza 18 rozdziału Ewangelii Łukasza, gdzie jest powiedziane tak. Lecz ci, co szli w przód, gromili go, aby milczał. O, to już nam daje większy obraz tego, chociaż i tak może byśmy byli skłonni przypuszczać, że ci, którzy szli w przód, to byli apostołowie. Nie. Myślę, i próbuję tutaj tą myślą zarazić braterstwa, że byli to przełożeni miasta Jerycho. Dlaczego tak myślę? Dlaczego tak sądzę? Weźmy pod uwagę fakt, że nasz Pan szedł do Jeruzalemu, gdzie właśnie po przybyciu był już przywitany jako król. Osanna synowi Dawidowemu. Palmy ścielone pod jego stopy, kiedy wjechał na oślęciu. Czyli był to czas jego największej popularności i sławy w Izraelu. Uważano go już powszechnie jako potencjalnego króla Izraela. A więc, jeżeli taka była jego sława, to ci przełożeni miasta chcieli się dobrze zapisać w tym pobycie przyszłego króla w ich mieście. My sobie przypominamy czasy, a może one nie za wiele się zmieniły do dzisiaj, chociaż może się o tym nie mówi, ale przypominamy sobie czasy, kiedy były niezapowiedziane wizyty pierwszych sekretarzy, tam innych różnych przełożonych w danych miejscach i miejscowościach. Co tam się wtedy przed tą niezapowiedzianą wizytą działo? Trawa stawała się zieleńsza niż powinna być. Wszystko, co się dało, było pomalowane na biało. A gdzie już się nie dało zrobić, to albo sadzono lasy, w ciągu jednej nocy las powstawał, 50-letni las tam rósł. Drzewa na szpic, dziura wbite, rosną, szumią, potem zeschły. A jeżeli już to nie poskutkowało, to szczytne hasła zasłaniały braki i to, co nie powinno być widziane. No i tu chyba trochę na podobnej zasadzie ci przełożeni miasta chcieli przywitać Jezusa i odprowadzić go z tego miasta, aby dobre wrażenie o pobycie w mieście Jerycho pozostało w pamięci przyszłego bądź co bądź króla. Już się prawie udało. Wszystko było prawie dobrze i nagle ten przydrożny śmieć tam siedzi i woła: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. To Pan miał jeszcze zobaczyć, że w tym Jerycho jest tyle żebraków i biedaków? A wydawało się, że już z takimi dobrymi wrażeniami wyszedł z tego miasta. A więc właśnie to ci, którzy odprowadzali naszego Pana, wołali: cicho tam siedź, nie odzywaj się. Ale popatrzmy w tym 48 wierszu 10 rozdziału, czytamy Ewangelii Marka. Ale on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. O, to już był bardzo przeraźliwy okrzyk. Ja myślę, że tam było cała determinacja włożona. Jeżeli go uciszali, to on jeszcze z większą siłą, na ile pewnie z wynędzniałego organizmu był w stanie wydobyć. Tym razem Pan tam usłyszał nutę całkowitej determinacji, rozpaczy, błagania, świadczącej o tym, że ten człowiek naprawdę wierzył, iż to on jest tym jedynym lekarzem, który potrafi usunąć przyczynę jego nieszczęścia życiowego. I teraz, drodzy, ten okrzyk już bardzo zdeterminowany i bardzo wyrażający wiarę tego Bartymeusza jakoś nareszcie dociera do ucha naszego Pana. Pan usłyszał to. Ktoś powie, to co, to wcześniej miał kłopoty ze słuchem? Nie. Pan doskonale usłyszał i ten pierwszy okrzyk. Ale chciał, żeby ludzie jeszcze bardziej dostrzegli determinację tego człowieka, że to nie było na zasadzie, a co mi szkodzi krzyknąć, nie? Przecież to mnie nic nie kosztuje. Najwyżej tamci mnie trochę obstrukują, że krzyczę. Tylko tyle mnie to będzie kosztowało. Może tam gdzieś ktoś mnie dugnie w bok, żebym cicho siedział. A krzyknąć sobie mogę. Przecież to mi nie zaszkodzi. Jak nie zaszkodzi, to nie, znaczy nie pomoże, to nie zaszkodzi. Przecież inni zawołali i ich uzdrowił. A właśnie Pan chciał pokazać, że to wiara kierowała tym człowiekiem. Że to wiara nakazywała mu tak bardzo rozpaczliwie i tak głośno, pomimo opozycji, która go spotykała, krzyczeć i błagać o pomoc. I oto Pan się zatrzymuje. Czytamy w 49 wierszu tegoż 10 rozdziału Ewangelii Marka takie słowa. Wtedy zastanowiwszy się, Jezus kazał go zawołać. Jakoś to znowu nie bardzo dobrze brzmi. No co to, Pan nie wiedział, że to jest ślepy człowiek, niewidomy, że on nie bardzo potrafi sobie poradzić? I tak, to co, zawołajcie go, tam niech tu przyjdzie.
Takie słowa.
Zastanowiwszy się tedy, Jezus kazał go przywieść do siebie. O, to jest chyba to, czego byśmy po naszym Panu oczekiwali. Czyli któremuś z tych, albo jednemu, albo dwójce, tych, którzy go otaczali, pełnosprawnych, mówi, przyprowadźcie tego człowieka do mnie. Przecież on wiedział, że on sam, co, on ani kierunku, ani drogi nie znajdzie, nie widząc. Mówi, przyprowadźcie go do mnie. I tu dopiero są słowa jego zapisane dalej w 49 wierszu tego 10 rozdziału Ewangelii Marka. I zawołano ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. To powiedzieli ci, którzy przyszli po niego, aby go przyprowadzić. I popatrzmy, co ten biedny Bartymeusz robi, jak on się zerwał na równe nogi, tylko mógł najszybciej. I co robi? A on, porzuciwszy płaszcz swój, wstał. Zrzuca płaszcz, który na nim był. To tak sobie biedny pomyślał, niech ja się teraz jeszcze zaplączę tymi moimi nogami w ten płaszcz, przewrócę się. Może ten Pan nie będzie chciał tak długo czekać, zanim ja się pozbieram. Wolał zrzucić ten płaszcz. Zostaje tylko w opończy i przychodzi do Jezusa. 51 wiersz mówi, i odpowiadając, Jezus rzekł mu, cóż chcesz, abym ci uczynił? Znowu ktoś powie, no, tak ostro mówiąc, głupie pytanie. To co, Pan nie wiedział, że on był niewidomy? I się pyta, co chcesz, abym ci uczynił? Wiedział, co chciał. Pan wiedział doskonale. Ale Pan chciał, aby jeszcze raz ten niewidomy człowiek z tą wiarą przemówił i powiedział to swoje oczekiwanie. I wtedy mówi, a ślepy mu rzekł, mistrzu, abym przejrzał. Ta wiara, ta nadzieja tu była pokazana. Tu chodziło o tych innych, nie o niego. I wtedy mówi, a Jezus mu rzekł, idź. Wiara twoja ciebie uzdrowiła. A zarazem przejrzał i szedł drogą za Jezusem. Ja myślę, że to nie tylko fizycznie, że tam poszedł jakiś kawałek za naszym Panem, ale spodziewam się i wierzę w to, że ten człowiek już do końca życia był wiernym naśladowcą Chrystusa. Szedł drogą za Jezusem w tym znaczeniu, że postępował śladami Jezusa. Być może nie mam podstaw, aby tak wierzyć, ale tak wierzę. A więc nasz Pan podkreślił najgłówniejszy czynnik, który spowodował ten efekt ostateczny w postaci uzdrowienia. Nie co innego, nie że ładnie wołał, nie że głośno wołał, nie że akurat mu się spodobał może ten Bartymeusz, bo był ładniejszy od innych, czy może lepiej ubrany, czy w jakiś inny sposób, czy może ktoś mu tam go polecił. Nie? Idź. Wiara twoja cię uzdrowiła. Nic innego. Twoja wiara cię uzdrowiła. Jaka była radość tego Bartymeusza? No, drodzy, to chyba nie jesteśmy za bardzo w stanie zrozumieć tego. Bo na razie widzimy, tam może czasami trzeba jakieś szkła nałożyć na oczy, ale widzimy. to może powiedzieć jedynie ten, kto rzeczywiście miał taką możliwość, że może nie ze stanu kompletnego niewidzenia, ale z jakiegoś ciężkiego upośledzenia został wydobyty znowu do świata wizji. Albo może powiedzieć ten, który widząc nagle stracił wzrok. Ta jego rozpacz może być adekwatna w jakimś stopniu do stopnia radości, jaką posiadał Bartymeusz. Ale na tym nie chcę zakończyć naszej lekcji, bo jest to tylko część naszych rozważań, które staną się kanwą być może głębszych trochę myśli, które chcemy tu wyciągnąć z tych naszych wspólnych rozważań. A chcę, aby te myśli ukierunkowały inne wypowiedzi naszego Pana, z których jedna zapisana jest w Ewangelii Marka, 8 rozdział i 18 wiersz. 8 rozdział Marka i 18 wiersz. Tam znajdujemy takie myśli. Oczy mając, nie widzicie. I uszy mając, nie słyszycie i nie pamiętacie. A w Ewangelii Jana w 12 rozdziale i 40 wierszu jeszcze inne słowa zostały naszego Pana zanotowane i przedstawione. 12 rozdział i 40 wiersz mówi tak. Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby oczyma nie widzieli i sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, aby mnie... Być może nie mam podstaw, aby tak wierzyć, ale tak wierzę. A więc nasz Pan podkreślił najgłówniejszy czynnik, który spowodował ten efekt ostateczny w postaci uzdrowienia. Nie co innego, nie że ładnie wołał, nie że głośno wołał, nie że akurat mu się spodobał może ten Bartymeusz, bo był ładniejszy od innych, czy może lepiej ubrany, czy w jakiś inny sposób, czy może ktoś mu tam go polecił. Nie. Idź. Wiara twoja cię uzdrowiła. Nic innego. Twoja wiara cię uzdrowiła. Jaka była radość tego Bartymeusza? No, drodzy, to chyba nie jesteśmy dla was w stanie zrozumieć tego. Bo na razie widzimy, tam może czasami trzeba jakieś szkła nałożyć na oczy, ale widzimy. To może powiedzieć jedynie ten, kto rzeczywiście miał taką możliwość, że może nie ze stanu kompletnego niewidzenia, ale z jakiegoś ciężkiego upośledzenia został wydobyty znowu do świata wizji. Albo może powiedzieć ten, który widząc nagle stracił wzrok. Ta jego rozpacz może być adekwatna w jakimś stopniu do stopnia radości, jaką posiadał Bartymeusz. Ale na tym nie chcę zakończyć naszej lekcji, bo jest to tylko część naszych rozważań, które staną się kanwą być może głębszych trochę myśli, które chcemy tu wyciągnąć z tych naszych wspólnych rozważań. A chcę, aby te myśli ukierunkowały inne wypowiedzi naszego Pana, z których jedna zapisana jest w Ewangelii Marka, 8 rozdział i 18 wiersz. 8 rozdział Marka i 18 wiersz. Tam znajdujemy takie myśli. Oczy mając, nie widzicie. I uszy mając, nie słyszycie i nie pamiętacie. A w Ewangelii Jana w 12 rozdziale i 40 wierszu jeszcze inne słowa zostały naszego Pana zanotowane i przedstawione. 12 rozdział i 40 wiersz mówi tak. Zaślepił oczy ich. I zatwardził serce ich, aby oczyma nie widzieli i sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, aby mnie... Kto zaślepił? Kto zatwardził? Apostoł Paweł mówi wyraźnie w drugim liście do Koryntian, 4 rozdział i 4 wiersz. Tam znajdziemy myśli, Bóg świata tego zaślepił oczy i zatwardził serce ich. Szatan. Szatan zaślepił oczy ludzkości i oni dzisiaj mogą jedynie zobaczyć małego Jezusa lulanego w tym żłóbku, tam obstawionego osiołkami, kozami, baranami i dobrze, cieszą się, że są żywe. Natomiast tego Pana, który jest dzisiaj wielkim mocarzem i tego Pana, który obiecał, że gdziekolwiek będziecie, ja będę z wami, że ja was nie opuszczę, ja będę z wami. Oni dzisiaj nie widzą. Dlaczego? No bo on obiecał tym, którzy będą jego drogą szli, że on będzie tam nadal z nimi. Już teraz w sposób duchowy. I rzeczywiście, patrząc w sposób duchowy, możemy powiedzieć, że dzisiaj naśladowcy Chrystusa również idą przez ten świat. Tak jak tam fizycznie nasz Pan podróżował przez świat podczas swojej pierwszej bytności, tak jego naśladowcy podróżują przez świat, pielgrzymują przez ten świat w dzisiejszej dobie wiary, a Pan jest duchowo z nimi. Też z nimi podróżuje, tak jak tam szedł ze swoimi uczniami fizycznie, tak tutaj czyni to duchowo. I tam, jak fizycznie będąc, jego droga przebiegała wśród tych biednych nędzarzy, potrzebujących pomocy, oczekujących tej pomocy. No bo to nie jest tak, że tam tylko Bartymeusz chciał być zdrowy, że tam ten czy ów, który został, wszyscy chcieli być, im ten stan absolutnie nie odpowiadał. Oni wszyscy chcieliby przecież zakończyć te swoje marne bytowanie i być zdrowymi, umieć chodzić, rękoma się posługiwać, widzieć i tak dalej, tam różne były powody ich takiego stanu, w jakim się znaleźli. No i co, Pan nie wiedział o tym, że oni tak by wszyscy chcieli tam przy tej drodze, którzy siedzą być? Wiedział. Pan doskonale wiedział, no ale niestety widzimy, że nie wszystkich uzdrowił, bo nie wszyscy pokazali to, co pokazał Bartymeusz. Wiarę. Wszyscy chcieli, ale nie wszyscy uwierzyli, że jest to w stanie zrobić ten właśnie Jezus. Tak samo jest z dzisiejszym światem. W Ewangelii Jana mamy powiedziane, w pierwszym liście Jana mamy powiedziane w 5 rozdziale, 19 wierszu, że cały świat jest położony w złym. Cały świat jest takimi biedakami, nędzarzami. Takie jedno wielkie kłębowisko chorych, jęczących, ułomnych istot. Z wielkim politowaniem na dzisiejszy świat patrzy Bóg, patrzy nasz Pan Jezus Chrystus, będący w chwale Kościół, wielka kompania, aniołowie. Oni z wielkim rozżaleniem spoglądają na sytuację dzisiejszego świata, tak bardzo uwikłanego w te procesy zła, jakie oni przez te lata, czy setki, tysiące lat uruchomili w tym świecie. A apostoł Paweł w 7 rozdziale, 21 wierszu listu do Rzymian mówi, że ten świat jest cały zły. A w 8 rozdziale, 22 wierszu tego samego listu mówi, że oni oczekują, jęczą i oczekują objawienia się Synów Bożych. Czynią to oczywiście nieświadomie. Dzisiaj myślą, że będzie to George Bush Junior. Myśleli wcześniej, że będzie to Putin i tak dalej, i tak dalej. Myśleli, że będzie to pan Kwaśniewski. Że ci, którzy deklarują, że oni ten świat naprawią, oni go polepszą, oni zmniejszą podatki, obciążenia, to spowoduje, że nastąpi rozkwit, ale niestety widzimy, że to są tak samo biedni ludzie. A czymże oni są? Oni dziś obiecali, a jutro umrą i nie są w stanie zrealizować tych swoich obietnic. A jeszcze po drodze dopadnie ich samolubstwo, dozorowanie o własne sprawy, o własne rodziny, o żony, o dzieci, o przyjaciół, znajomych. I tak dalej, i tak dalej. I te ich dobre chęci rozmyją się w niewielkie efekty po drodze właśnie tych wszystkich problemów. I tak jak powiedzieliśmy, nasz Pan widział w czasie swojej pierwszej bytności, swojego pierwszego podróżowania, że ci wszyscy ludzie chcieliby, ci, którzy tam znajdowali się w tym nędznym stanie, oni by chcieli go zmienić. Ale nie wszyscy wierzyli, że jest w stanie to zmienić. Nie wszyscy go o to poprosili. Nie wszyscy wykazali swoją wiarę. I niestety uzdrowił tylko tych, którzy uwierzyli. I nie tylko, że uwierzyli, bo wierzymy, że Bartymeusz wcześniej też wierzył, że on jest to w stanie zrobić, ale urzeczywistnił to swoją wiarę, pokazał ją poprzez konkretne uczynki. I tak samo jest dzisiaj. Pan wie, że cały świat chciałby zostać uzdrowiony. Cały świat chciałby przestać być tymi ślepcami, którzy nie widzą dla siebie żadnych nadziei i szans i perspektyw. Ale Pan szuka tylko tych, którzy dzisiaj już wierzą, że jest w stanie to tylko zrobić Pan. I nie tylko wierzą, ale okazują to swoimi uczynkami poprzez poświęcenie, poprzez postępowanie tymi śladami naszego Pana po swojej drodze poświęcenia. Pomimo opozycji, bo niektórzy twierdzą, że oni tylko mają tylko możliwość być blisko Pana i jeżeli do nich się przyjdzie, to tylko oni to zbawienie zapewnią. I często to powoduje różnego rodzaju przeszkody i doświadczenia na drodze takich, którzy w stanie poświęconych pragną służyć Panu. Ale przecież i Bartymeusz takie przeszkody miał. I Bartymeusz musiał je przezwyciężyć. Jemu też mówiono, cicho siedź, nie odzywaj się. Nie poświęcaj się Panu. To już mówię teraz przenośni. Gdzie ty tam pójdziesz do tych przygłupów? Gdzie ty tam Po co ci to? Czyś ty zwariował? Dosłownie czasami takie słowa są. Gdzie cię tam niesie do tych ludzi? Zostań tu u nas w katolicyzmie, w takim czy innym systemie. Tu jest zbawienie. To jest jedyny prawdziwy Kościół. Tu przecież cała tradycja naszych przodków i twoich rodziców jest. Zostań, gdzie ty pójdziesz? No właśnie, i umieć przezwyciężyć tą opozycję. I znowu wołać, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Zdejmij to piętno z moich oczu, abym przejrzał i abym widział. Właśnie takich dzisiaj nasz Pan szuka i tylko takich przyprowadza do stanu widzenia, którzy poprzez pryzmat Słowa Bożego mogą dostrzec czas, w jakim się w chwili obecnej znajdują, to co mówiliśmy wczoraj, i spojrzeć na perspektywy dla całego świata na przyszłość. Te perspektywy, o których świat kompletnie nigdy nie wie. Dla nich świat jest zasnuty coraz cięższymi chmurami i coraz bardziej posępnie spoglądają i również i w tej chwili z wielką niepewnością w ten nowy wiek, który przychodzi im wkraczać. Oni wiedzą, że już po kolana stoją w bagnie. I teraz nie wiedzą, czy ten krok kolejny, który uczynią w ten przyszły rok, to jest krok ku brzegowi, ku wydostaniu się z tego bagna, czy może jeszcze na większe głębiny. I to jest ta ich wielka niepewność. I z tą niepewnością w tym jednym dniu, w jednej nocy spróbują utopić te swoje różne obawy i smutki w alkoholu, w szaleństwie, ale obudzą się w tej albo nawet jeszcze gorszej rzeczywistości. Dlatego jakże powinniśmy być wdzięczni, że dzisiaj już Pan dostrzegł i usłyszał to nasze wołanie i powiedział: idźcie, przyprowadźcie go. Czy to jest tak, że co, że myśmy w tej prawdzie się już obudzili pewnego poranka? Że chcieliśmy bardzo, obudziliśmy się następnego dnia i już byliśmy w prawdzie? Nie. Niech sobie każdy z nas przypomni. Był ktoś, kto po nas przyszedł i powiedział: wstań, ufaj, woła cię, chodź. Przynajmniej brat opowiadał, kto był dla niego tym posłanym człowiekiem, który go przyprowadził do prawdy. Ja myślę, że wielu z was ma takie doświadczenia. W moim przypadku była to moja mama, bo ojciec był człowiekiem niewierzącym. A więc każdy ma tego, którego Pan posłał i powiedział: przyprowadź go do mnie. I następnie przywrócił mu wzrok. I teraz pytanie, po co to uczynił? Dlaczego to uczynił? Uczynił to po to, abyśmy w przyszłości mogli pomóc Bartymeuszom, którzy będą wołali za naszym Panem w wieku tysiąclecia. Popatrzmy, co zostało zapisane w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział i 39 wiersz. 6 rozdział Ewangelii Łukasza, 39 wiersz mówi tak. I powiedział im podobieństwo. I zali może ślepy ślepego prowadzić? A zaż nie obydwaj w dół wpadną? No cóż by to było, gdyby ten biedny Bartymeusz, niewidomy człowiek, wołał, a Pan by następnym dniem albo jednemu niewidomemu powiedział: idź go przyprowadź. Ani by go znaleźć nie mógł. Nawoływaliby się pewnie, a tym bardziej trafić z powrotem do Pana. Dlatego posłał tych, którzy widzieli. I dlatego Pan przygotowuje tych dzisiejszych Bartymeuszy dzieła wieku ewangelicznego, bo jeszcze do takiego dzieła możemy zaliczyć ten czas, aby oni widząc w przyszłości mogli przyprowadzić innych. Aby mógł powiedzieć: idźcie, przyprowadźcie go, bo woła. Abyśmy mogli przyjść i powiedzieć: wstań, ufaj, woła cię. A to dzieło, jakże ono w cudowny sposób jest przedstawione, które Pan będzie prowadził w tamtym czasie. Popatrzmy, drodzy, w proroctwie Izajasza. 42 rozdział tegoż proroctwa czytamy takie cudowne słowa. 42 rozdział proroctwa Izajasza, 7 wiersz mówi tak. aby otwierał oczy ślepych, a wywodził więźniów z ciemnicy i z domu więzienia siedzących w ciemnościach. To jest dzieło na przyszłość, na wiek tysiąclecia. A wiersz 16 mówi tak: i powiodę ślepych drogą, której nie znali, a ścieżkami, o których nie wiedzieli, poprowadzę ich. Obrócę przed nimi ciemności w światłość, a co nierównego w równinę. Toć jest, co im uczynię, a nie opuszczę ich. Tak, to Pan zamierza uczynić w przyszłości całemu światu, tym Bartymeuszom wieku tysiąclecia, którzy będą wołali o to, wyjdą z ciemnicy i nie będą nic widzieć. Trzeba ich będzie poprowadzić tą drogą, wskazać im tę drogę. To uczynią ci, którzy dzisiaj tej drogi się nauczą, którzy nauczą się być ich przewodnikami, aby ich mogli tam poprowadzić. Ale drodzy, jeszcze jedna ważna sprawa jest z tym związana. Widzieć, znać, umieć rozeznać, to jest wspaniała rzecz, ale nikt, tak jak dzisiaj, nikt nie ma zagwarantowanego wzroku do końca życia. I jest wiele przypadków, gdzie ludzie bądź stopniowo, bądź nagle ten wzrok tracą. Na skutek, no czasami różnych chorób, owszem, ale czasami odbywa się to na skutek istotnych zaniedbań i braku higieny wzroku. Czyli robią rzeczy, które są w zasadzie zabronione, bo to szkodzi wzrokowi, a oni to czynią. 12 godzin na dobę przy komputerze siedzi i gra, i gra, i gra. Następne 12 godzin przy telewizorze. Bo przecież jaki problem? To jest tylko komputer, to nie jest to samo. Tu teraz telewizor pooglądam. No i niestety skutki nie dają na siebie długo czekać. Tak samo, drodzy, możemy utracić ten wzrok duchowy, który mamy. W jednej z tajemniczych prawd, a ja najbardziej zapamiętałem ten fakt z wykładu brata Hermeca w Poznaniu kilka lat temu, jest tam przedstawiona rzecz o wadach wzroku duchowego. Tak jak są wady wzroku fizycznego, ich jest wiele i wiele jest powodów, że nasze oczy zaczynają szwankować, tak może być również z wadami wzroku duchowego. To, że dzisiaj widzimy, to nie znaczy, że będziemy widzieć zawsze, jeżeli nie będziemy tego wzroku duchowego pielęgnować. O, wiele jest takich osób. Oni byli wśród nas. Oni byli razem z nami. Oni widzieli. Oni rozeznawali. Oni wspaniale brali udział wspólnie z nami w badaniach. Więcej powiem. Byli nauczycielami. A dzisiaj można ich spotkać i oni mówią: wy i ja. To już źle świadczy o tym człowieku. Jeżeli on mówi o nas: wy. No, ta grupa, która jest mu już bardzo obca. I on już wielu sprawnie dostrzega. Jego wzrok zarósł z powrotem tą błoną, która nie pozwala mu widzieć. Z powrotem ta katarakta rzuciła się na jego oczy. A więcej powiem, czasami jest to stan o wiele bardziej pożałowania godny, aniżeli stan tych, którzy nigdy prawdy nie znali. Szatan bardzo stara się w takim przypadku, aby taką jednostkę jak najbardziej zdegrać, wychłodzić, wyziębić i zniszczyć ten wzrok duchowy. Także jeżeli dzisiaj Pan usłyszał nasze wołanie, jeżeli Pan przyprowadził nas do stanu widzenia i słyszenia, naprawił nasze oczy i uszy, a nasze serca napełnił swoim duchem i nasze umysły, to bądźmy Bogu przede wszystkim wdzięczni za to. Czujmy się wyróżnieni, ale to niech nas nie napawa jakąś specjalną dumą i pychą, bo cóż masz, czego byś nie wziął. Ale niech nas napawa tą gorliwością, abyśmy pielęgnowali ten wzrok i dbali o to, żeby go jeszcze bardziej wyostrzyć, mając na uwadze to, co wczoraj było powiedziane i to, co nam dzisiaj tu brat zademonstrował, że przecież jesteśmy tymi orłami. A cóż by był za orzeł ze słabym wzrokiem? On by nie przeżył. Wzrok orła musi być idealny. Wtedy ten orzeł spełnia prawidłowo swoją funkcję. Wtedy on jest w stanie dostatecznie się odżywiać, chronić swoich bliskich, dostarczać im pokarmu. Jeżeli by był to orzeł, który by potrzebował okularów, to by mu te okulary wcześniej czy później spadły i by nie mógł latać. Także drodzy, bądźmy orłami bez okularów. Patrzmy śmiało w przód, tam gdzie nasz Pan prowadzi i dbajmy o to, aby nasz wzrok nigdy nie został osłabiony. Jeżeli tak będziemy czynić, Pan da nam swoje błogosławieństwo i ostatecznie zwycięstwo i przywilej służby i usługiwania naszym drogim braciom i siostrom z rodzaju ludzkiego w przyszłości. A tego wyróżnienia, tego przywileju, braterstwo życzę, sam go pragnę i na tym kończę. Dziękuję.